Są w nas czasami takie marzenia, zwłaszcza w ludziach młodych, którzy żyją jeszcze w swoim rodzinnym domu, patrzą na to, co się dzieje w domu i już ich ciągnie, żeby wyjść stamtąd, żeby poznać kogoś, zacząć mieszkać na własny rachunek, ale tak naprawdę, ja mówię teraz od siebie, bardzo często taką, za tą tęsknotą, za wyjściem z domu stoi to, że ty już nie chcesz oglądać tego, co jest w twoim domu. Myślisz, jak to będzie, kiedy założysz swój dom, jak to będzie fajnie, jak to poznasz kogoś, pobudujecie i będzie wszystko inaczej niż w twoim domu. Nie wiem, czy w was jest taka pokusa, takie myślenie, to jest pokusa. U mnie w moim życiu tak było, kiedy obserwowałem swój dom i różne te niedoskonałości, bo kto z nas jest doskonały, no ale młody człowiek myśli tak bardzo radykalnie, albo, to chciało się czasami wyjść już z domu, żeby tego nie oglądać i się wtedy człowiek łudził, że u siebie to pobudujesz, że będzie zupełnie inaczej, oczywiście pięknie cac. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nie łudźcie się. Ja przepraszam, bo nie chcę gasić niczyich nadziei, pragnień, ale nie łudźcie się. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, a czyn skorupka za młodu nasiąknie. Zresztą wszystko to, co nas w życiu spotyka, jest dobre. Jeżeli jest przepracowane przed Bogiem, jeżeli jest oddane Bogu, jest dobre. Wszystko, co nas w życiu spotyka, jest dobre. Tylko trzeba to Bogu dać. Kiedyś taki staruszek ksiądz podsumowywał swoje życie i zapadła mi w uszy jego sentencja, którą powtarzał jak refren właściwie w tym słowie. Wszystko, co nam Pan Bóg daje, jest dobre, nawet to, co się złym wydaje. Jeszcze raz, wszystko, co nam Pan Bóg daje, jest dobre, nawet to, co się złym wydaje. Robię ten szeroki dosyć wstęp, ponieważ wracamy, ale tak naprawdę wciąż jesteśmy zatrzymani. Pielgrzymka to czas zatrzymania swojej wiary po to, żeby się jej przyjrzeć, po to, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jestem, co jest u początków, do czego ma mnie to wszystko doprowadzić. I jak w drodze do Częstochowy, na Jasną Górę, opowiadaliśmy sobie o Abrahamie, którego Bóg uczył wiary, któremu Bóg bardzo stopniowo pokazywał się. I w ten sposób my, nie robiąc nic nadzwyczajnego, naśladujemy Abrahama. Tak teraz w drodze z powrotem, tak naprawdę jesteśmy w tym samym klimacie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Musimy się przyjrzeć, co urosło z wiary Abrahama. Musimy się przyjrzeć swojej wierze. Co wynika z tego, że wierzysz? Po czym poznajesz sam dla siebie, że wierzysz? Abrahamowi urodził się wytęskniony, wymarzony, wymodlony syn Izaak. Obietnica Boga wypełniła się. Abraham na własne oczy widział, że to, co Bóg obiecał, że to się dzieje. I co spotyka Izaaka, kiedy zaczyna żyć na własny rachunek, kiedy pogrzebał również swojego ojca? Co jest ciekawe? Spotyka go dokładnie to samo, co jego ojca Abrahama. On teraz osobiście, indywidualnie zaczyna słuchać, jest mu już łatwiej, zaczyna słuchać głosu Boga. Już nie musi się do końca uczyć, bo tę naukę widział u swojego ojca, ale zaczyna już osobiście słuchać tego, co mówi Bóg. A Bóg mówi to samo. Czasami mówią niektórzy, proszę księdza, nudno jest w kościele, ciągle to samo, bo ciągle na nowo odczytujesz to samo. Bo ciągle na nowo rozpoznajesz, czego Pan Bóg od ciebie chce. To jest tak jak w małżeństwie. Ona ciągle to samo chce słyszeć od męża. Kocham cię. Ona to samo ciągle chce widzieć u męża, że on ją kocha. Bo ona wciąż na nowo to samo przeżywa. I Izaak usłyszał to samo, co Abraham. Wyjdź. I wyszedł. Było mu już pewno poniekąd troszkę łatwiej. Nie musiał przeżywać tej całej niepewności, którą na pewno miał jego ojciec Abraham, mówiliśmy sobie o tym. Ale co jest ciekawe, że Bóg ma dla każdego z nas przygotowaną historię życia. I tutaj nie ma co oczekiwać wielkich, spektakularnych rzeczy, że będziesz ty zbawiał świat, że będziesz na czołówkach gazet i będą o tobie mówić w telewizji. Obyś usłyszał głos Boga. Izaak to zrobił. Wyjdź. I wyszedł. I spotyka go głód. Tak jak Abrahama. Spotykał głód i Abraham uciekł do Egiptu. Na szczęście on tutaj jakby już jest przez Pana Boga przed Egiptem uchroniony. Ale jego żona Rebeka, tak samo jak Sara, też nie może mieć dziecka. Ale tu już jest łatwiej zwrócić się. Abraham, nie znając Boga, nie wiedział, jak rozwiązać ten problem. A Izaak się modli. Modli się do Pana za swoją żonę, bo była niepłodna. Pan wysłuchał jego modlitwy. Zobacz, jak bardzo Izaak korzysta z doświadczenia, z historii wiary swojego ojca. Jak to dobrze, że nie jestem sam. Dlatego jest Kościół, dlatego jest dwóch lub trzech. Dlatego Bóg nas gromadzi. To jest niesamowite, to Sychem, od którego jakby zaczyna się nasza droga powrotna. To jest to Sychem, do którego przyszedł Abraham, do którego Bóg go doprowadził w ziemi obiecanej. W to samo Sychem został zwołany potem lud wybrany i o tym samym Sychem my słyszymy dzisiaj. My tak naprawdę jesteśmy spadkobiercami wiary. My ciągle powielamy to samo, ale wciąż na nowo mamy to przeżywać. Izaaka spotykało właściwie dokładnie to samo, co jego ojca Abrahama. I nie łudź się, że ty pobudujesz inny dom. Bóg będzie mówił do ciebie to samo, ale nie tak samo. Przepraszam za grę słów, ale ona jest tutaj bardzo istotna, ważna. Ponieważ to ty masz usłyszeć, to ty masz już osobiście rozwiązać to Boże zadanie, które Bóg ci daje. I masz niesamowitą kalkę, podbitkę, bo przed tobą tak samo Boga słyszało tylu ludzi. Każdy inaczej poszedł za Jego głosem, ale Bóg do każdego mówił. Dzisiaj mówi do ciebie, woła cię za sobą, chodź, chodź, chodź. Tak obficie Bóg pobłogosławił Izaakowi i jego żonie Rebece, że zaczęła się spodziewać bliźniaków. I tu jest bardzo ciekawe, bo dochodzimy, jakby już zaczynamy powolutku pomijać Izaaka. Ten, na którego Abraham tak długo czekał, w planie Boga, który pokazuje, jak człowiek wierzy Bogu, w planie Boga Izaak dla nas jest jakby prawie nieważny. Ten, na którego Abraham tak długo czekał, w historii zbawienia, historii wiary, dla nas właściwie jest takim punktem kontaktowym pomiędzy Abrahamem a Jakubem. O Jakubie będziemy mówić, kiedy będziemy wracać do domu, kiedy będziemy przyglądać się dalej swojej wierze. Izaak spodziewał się dwóch dzieci. Pierwszy był Ezaw, pierworodny. To jest bardzo ważne, o tym będziemy mówić jutro. Ale tuż za nim, trzymając go za piętę, wyszedł Jakub. Od tego momentu to trzymanie za piętę w tradycji Kościoła będzie rozumiane jako coś, że Jakub od samego początku był ułomny, był skażony ułomnością, był cwany, był kimś, kto potrafił dopuścić się niedobrych rzeczy, żeby wyjść na swoje. Od razu chwytał swojego brata za piętę i nie pozwalał, żeby tamten mógł prosto chodzić. Po dziś dzień, dzisiaj w Izraelu mówi się, że jeżeli ktoś komuś zrobił przykrość, to mówi się, zjakubował go, sfaulował go, czyli zagrał nieczysto, nie fair. Niesamowite, że to dziecko nosi w sobie od samego początku coś, jakąś ułomność. Każdy z nas jest gdzieś ułomny. I uwaga, to, co czasami z domu nas wypychało, powodując marzenia, że u mnie, kiedy ja założę swój dom, to na pewno tak nie będzie. To wszystko jest ważne. Wszystko, co nam Pan Bóg daje, jest dobre, nawet to, co się złym wydaje. To wszystko jest ważne, jeżeli przepracujesz coś z Bogiem. Bo Pan Bóg po pierwsze potrafi pisać prosto na liniach krzywych, a po drugie Pan Bóg daje nam różne ułomności, żebyśmy Jego łatwiej dostrzegali, żebyśmy czasem nie wbili się w pychę. Zaczyna się przepiękna historia. Przepiękna historia życia Jakuba. Właściwie Izaak powolutku już odchodzi w cień. Zaistniał jako upragniony syn Abrahama i zaistniał jako ten, który rodzi do życia Jakuba i właściwie odchodzi w cień. Jest łącznikiem. Ciekawe, jakie moje będzie miejsce w historii. Może będę tylko łącznikiem pomiędzy jednym a drugim mocarzem wiary. Ale nie byłoby tych mocarzy, gdyby nie łącznik. Zaakceptować to, co Pan Bóg mi daje. zaakceptować to, w jakim miejscu Pan Bóg mnie stworzył. Zaakceptować to, czego Pan Bóg ode mnie się domaga, o co mnie prosi. My czasami wciąż marzymy, że jakby było fajnie, gdyby tam, jakby było dobrze, gdybym był tu. Dlaczego ja się urodziłem w tym miejscu, a nie w jakiejś bogatej rodzinie? Albo dlaczego się urodziłem akurat w tym czasie, kiedy można było wtedy? Uwaga przed tymi naszymi fałszywymi pragnieniami, fałszywymi takimi marzeniami. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jesteś istotny. Nawet jeżeli to, co robisz, nawet jeżeli to twoje życie wydaje się nieważne, jesteś bardzo, bardzo istotny, bo jesteś tutaj z woli Boga. Jesteś potrzebny Bogu w historii wiary. Bez ciebie coś ważnego tutaj się nie dokona. Jesteś istotny, bo Bóg cię stworzył i to On powołał cię do życia. Nawet jeżeli jesteś ułomny, jesteś ułomny, ale jesteś ważny. Bo Boży, dopełniasz to, co spotkało przed Tobą ludzi wierzących. Spokojnie, nie jesteś kimś szalenie ważnym w swoim myśleniu. Jesteś Boży. Ta historia z Jakubem rozpoczyna się już bardzo ciekawie w momencie urodzenia, ale potem jest jeszcze bardzo ciekawa opowieść o tym wykradzeniu błogosławieństwa związanego z pierworództwem. Pierworodny otrzymywał błogosławieństwo i dziedziczył wszystko. I cały czas uaktywnia się tutaj ta postawa, ta natura, charakter Jakuba, który nie zakończył swojej ułomności tylko na jednym akcie. To w nim się działo. I kiedy przyszło do błogosławieństwa ślepego ojca Izaaka, to kapitalnie podkłada się, potrafi okłamać swojego ojca i udawać, że to on jest Ezawem, że to on jest pierworodnym i kradnie swojemu bratu, nie sąsiadowi, nie kimś, z kim ma na pieńku, ale kradnie swojemu bratu przywilej błogosławieństwa wynikający z pierworództwa. Jakub nosi w sobie coś dziwnego. Jakub nosi w sobie jakieś kłamstwo. To nie jest idylla. To nie jest jakaś idealność. To nie jest jakiś wymuskany laluś z włosami na żel. To nie jest ktoś, kto jest całkowicie święty, doskonały przed Bożym obliczem. I to jest niesamowite, że właśnie z takim człowiekiem Bóg chce robić historię. To jest niesamowite, że właśnie z takim cwaniakiem, z kłamcą, z tym, kto gra nie fair, Bóg chce robić wiarę. To z tobą, grzeszniku jeden, Bóg chce współpracować. To z tobą, przez ciebie, grzeszniku jeden, Bóg chce wielkie rzeczy pokazać. To z tobą, grzeszniku jeden, Bóg chce być w swoim kościele. To mnie i ciebie, grzesznika, Bóg do siebie przygarnia. Cwaniaka, skupionego na sobie, żeby wypłynęło na wierzch. To co moje, to mój plan. Tak samo jak Abraham w Egipcie kombinował. Tak samo Jakub kombinuje. Tak samo ja kombinuję. Nie czarujmy się. I niesamowite jest to, że właśnie z takim kombinatorem Bóg chce robić historię. Bo Bóg i mnie musi doprowadzić do uległości w wierze, do posłuszeństwa w wierze. Ja już mam kalkę, wiem, że to jest możliwe, wiem, jak to przebiega, według jakich etapów, według jakich punktów, wiem, czego się spodziewać, więc jest mi o wiele, wiele łatwiej niż ojcu naszej wiary Abrahamowi. Ale ja to muszę przeżyć na własnej skórze. To nie jest tak, że z teorii wszystko fajnie wiem, ja to wiem, bo widziałem to w filmach i wyczytałem to w książkach. Ale czy przeżyłem to? Poznałem takiego człowieka, ma na imię Sebastian. Było coś pięknego podczas rekolekcji wielkopostnych, które żeśmy zakończyli w tym cyklu, może słyszeliście, Wiara zaraża. W rekolekcjach w Realu stanęliśmy przed pewnym kościołem na zakończenie tych rekolekcji, zimne jak 150. On mnie wziął na bok i mówi: proszę księdza, coś się we mnie dokonało. Tak mnie pokazywał takie miejsce w Ostrowie. Mówi: proszę księdza, jak byłem dzieckiem, po tych dachach biegałem, tu się z chłopakami rzucałem kamieniami, tu do tego kościoła chodziłem. Potem to wszystko jakoś tak zawirowało życie, jakoś to wszystko odeszło, jakoś Pan Bóg przestał być dla mnie na pierwszym miejscu, ale cały czas był ważny. A dzisiaj Pan Bóg, ja nie wiedziałem, że w tym kościele dzisiaj jest zakończenie rekolekcji. Proszę księdza, przeżyłem coś wstrząsającego i ważnego dzisiaj w kościele. Pan Bóg mi się przypomniał, wychodzę przed kościół i patrzę na te same dachy, po których jako dziecko biegałem, patrzę na ten kościół, w którym jako dziecko bardzo blisko byłem Pana Boga i to nie była tylko dziecięca fanaberia. Pan Bóg przyprowadził mnie w to samo miejsce. Coś mi chce dzisiaj powiedzieć. Jesteśmy w Sychem, to było msza. Jesteśmy w miejscu, do którego Bóg przyprowadził Abrahama. To dzisiaj ja jestem w tym miejscu. To ja jestem synem Abrahama. To ja jestem jego wnukiem, ułomnym i słabym, ale to ze mną Bóg chce iść pod rękę, abym przeżył to samo, co ojciec wiary, Abraham. Ruszamy.